Temat, od którego zaczynamy, jest tematem trudnym i tematem, który pojawia się za każdym razem, kiedy robi się chłodniej, ale musimy do niego wracać, żeby uwrażliwiać na sprawy osób w kryzysie bezdomności. Moim gościem jest Monika Kielanowicz, kierownik Wydziału Wspierania Osób w Kryzysie Bezdomności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam serdecznie.
No i przykładów nie musimy szukać daleko. Minionej nocy temperatura w regionie spadła poniżej minus 10 stopni Celsjusza i w związku z tym kolejna sprawa, o której zrobiło się głośno. Do szpitala w Piotrkowie trafił mężczyzna, który pomimo wysiłku lekarzy zmarł z wyziębienia i to jest kolejna ofiara mrozów tej zimy. Temperatura ciała tego człowieka wynosiła 28 stopni Celsjusza. To rzeczywiście jest tak, że te niskie temperatury są szczególnie szkodliwe dla tych, którzy nie mają jakiejś bezpiecznej przestrzeni. Pani Moniko, to jest trudne pytanie, ale dużo mamy takich osób w Łodzi, w regionie?
Każda jedna osoba będąca w takiej sytuacji to jest dużo, bo żadna z osób nie powinna nigdy mieszkać, ani przebywać na ulicy, ani nie mieć bezpiecznego miejsca do schronienia. Ostatnie liczenie osób w kryzysie bezdomności miało miejsce u nas w 2019 roku, jeszcze przed pandemią. Naliczonych wówczas było ponad 1000 osób, z tym, że oczywiście część z tych osób przebywała w placówkach typu schroniska czy noclegownie, natomiast na samej ulicy, jak my to mówimy, w tych przestrzeniach niestandardowych, czyli typu klatki schodowe, piwnice, komórki, było ponad 500, tak? Czy to dużo, czy mało? No, uważam, że bardzo dużo. Natomiast, tak jak powtarzam, ta liczba pewnie się trochę zwiększyła, trochę się zmieniła struktura tej grupy. Natomiast myślę, że około 400-500 osób może przebywać w przestrzeniach publicznych. My też nie jesteśmy w stanie wszystkich osób, przepraszam za kolokwializm, wyłapać, ale myślę, że to w takich granicach nawet może być liczba.
No ale właśnie, skoro w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi funkcjonuje specjalny wydział wspierający osoby w kryzysie bezdomności, to czy to oznacza, że państwo, że tak powiem, identyfikujecie te osoby, spisujecie, państwo wiecie tak z imienia i z nazwiska, kto, gdzie mniej więcej się znajduje, to tak wygląda?
Tak, my znamy osoby, które są w kryzysie bezdomności. Część z nich jest w pomocy systemowej, czyli ma przyznaną pomoc finansową, no to są znane z imienia, z nazwiska, z miejsca pobytu. Jest zdiagnozowana bardzo dobrze ich sytuacja dochodowa, zdrowotna, tak, materialna, mieszkaniowa, rodzinna, ale gro osób to są osoby, które znamy z imienia, znamy z nazwiska, wiemy, gdzie przebywają, ale nie są w systemie z różnych powodów. I to są te osoby, z którymi pracują nasi streetworkerzy, czyli osoby, które pracują z takimi osobami bezpośrednio, budując taką pomoc na relacji, na poznaniu takiej osoby. Nasi streetworkerzy prowadzą również mapę bezdomności tutaj w Łodzi, czyli aktualizują tą sytuację wtedy, kiedy spotykają kogoś nowego lub kiedy mieszkańcy Łodzi czy służby miejskie zgłaszają, że w danym miejscu, w danej okolicy jest widziany, jest widziana taka osoba i wtedy my próbujemy takie miejsce zidentyfikować, próbujemy je zdiagnozować, poznać taką osobę, czy rzeczywiście tam jest, czy przebywa, tak? Na tej zasadzie.
Taki street working, praca na ulicy, to nie jest rzecz zupełnie nowa, ale jednocześnie całkiem świeża chyba w tej naszej polskiej rzeczywistości.
Tak, nie jest to rzecz nowa, ale jest to cały czas rzecz się rozwijająca. Zaznaczyć trzeba na pewno to, że streetworkerzy to wyjątkowi ludzie, specjaliści wielu dziedzin. To psycholodzy, pedagodzy, terapeuci uzależnień, osoby po resocjalizacji, osoby, które mają tak naprawdę predyspozycje do pracy z drugim człowiekiem. Nie do osądzania, nie do krytykowania, tylko po prostu do współpracy, do towarzyszenia, do bycia z takimi osobami. To osoby, które niezwykle ciepło podchodzą do każdej osoby w kryzysie. Do każdej. dzięki temu, że nie jest to stary zawód, bo street working tak naprawdę nawet nie jest zawodem jeszcze w naszym kraju, tak?
No właśnie, bo to jest jako pracownik społeczny.
To jest jako pracownik społeczny, to jest osoba, która wykonuje pewne czynności, ale uregulowanie prawne jeszcze nie nastąpiło, no nad tym oczywiście pracujemy. Ale no, dzięki temu to się cały czas rozwija, pojawiają się nowe metody pracy, pojawiają się nowe możliwości i też dzięki temu, że nie jest to w określonych takich sztywnych ramach, to te działania mogą być bardzo szerokie, bardzo obszerne, bardzo indywidualne, co jest bardzo ważne w pracy z takimi osobami, bo do każdej osoby trzeba podejść absolutnie indywidualnie.
To jest przede wszystkim nawiązywanie relacji. Ja tak pamiętam, jak kilka lat temu właśnie na taki dyżur streetworkera, nie wiem, czy można to nazwać dyżurem, ale na taki obchód się wybrałam z mikrofonem i wtedy dowiedziałam się, że podstawą, jeżeli mamy niską temperaturę, jest poczęstowanie ciepłym napojem.
Dokładnie tak. To, czego potrzebuje taka osoba, kiedy jest zimno i to nie ma wyróżnienia, czy to jest osoba doświadczająca bezdomności, czy nie, to jest ciepły napój, to jest herbata, która, czy kawa, tak, która powoduje, że możemy z taką osobą nawiązać relacje, poczęstować ją czymś gorącym, usiąść, porozmawiać. Tak jak czasami spotykamy się w jakichś miejscach, prawda, gdzie pokazujemy tę naszą bliskość, pomocną dłoń, bo czasami ta herbata jest dopiero początkiem, ale jakże ważnym, tak? Wiemy, że możemy na tę osobę liczyć, że ktoś nas dostrzegł, ktoś nas zobaczył, nie jesteśmy dla kogoś obojętni. I ta herbata, kolokwialnie mówiąc, jest takim zaczynkiem do tego, żeby upiec z tego chleb, jak my to mówimy. I to jest dla nas bardzo ważne.
Potem ma być rozmowa, tylko domyślam się, że ta rozmowa jednak toczy się przede wszystkim wokół tego, w jaki sposób zabezpieczone jest życie tej osoby potrzebującej. To znaczy, co jest ci potrzebne, co jest panu, pani potrzebne, jak mogę pomóc. To są tylko te tematy, czy może okazuje się, że taka herbata może zupełnie otworzyć serce człowieka potrzebującego i on musi się wyżalić i opowiedzieć swoją życiową historię. To tak trochę filmowo zabrzmiało teraz.
Filmowo, ale to tak jest. Dlatego, że ta herbata czasami jest początkiem rozmowy o życiu, które nie do końca odzwierciedla życie konkretnej osoby, ale o życiu, o tym, jak funkcjonuje nasz świat, dlaczego są osoby doświadczające bezdomności. Czyli taki temat trochę o wszystkim i o niczym, jak to my czasami mówimy, jak to się rozmawia o pogodzie, nie? Żeby nawiązać taką jakąś relację. Ale rzeczywiście dzięki temu, że są to specjaliści, to tak potrafią poprowadzić rozmowę, żeby dowiedzieć się przede wszystkim tego, co jest potrzeba. Bo to też nie jest tak, że można sobie podejść po prostu do osoby i powiedzieć, czego pan potrzebuje, tak? I ktoś nam od razu powie tego. Czasami są to osoby na tyle skryte, na tyle wycofane i emocjonalnie, ale też społecznie, że skrzywdzone też czasami przez bardzo wielu ludzi, którzy teoretycznie mieli pomóc, a nie do końca pomogli, że w tę kolejną osobę nie do końca wie, i w jej, chęci pomocy. I tak, czasami zaczyna się od rozmowy o tym, a co pan tutaj robi, a co się stało, tak, a dlaczego tak się stało. I są to rozmowy trwające czasami dzień, dwa, trzy, cztery. A czasami po prostu streetworker sam wie i wyczuwa, kiedy może zapytać się bezpośrednio, na przykład, jestem tutaj, żeby pomóc, bo stan takiej osoby jest po prostu ciężki i trudny. I on wie, że musi zadziałać tu i teraz wszystkimi metodami, technikami, które zna, które stosuje w swojej pracy, czasami niestandardowymi, żeby taką osobę zabezpieczyć. Bo jeżeli mamy taką przestrzeń, taką rozmowę, no to rzeczywiście to jest nawiązywanie tej relacji, tak? Ale czasami przyniesienie po prostu koca. jest taką herbatą. Mhm. Kiedy okazuje się, że ktoś przebywa na przykład w pergoli, tak, śmietnikowej, dla nas jest to coś niewyobrażalnego, ale dla niektórych taka pergola jest tym ich bezpiecznym miejscem. I oni są zabezpieczeni w herbatę, bo jest jakiś sąsiad, który tę herbatę przyniesie, ale nikt nie przynosi koca, nikt nie przynosi kołdry, nikt nie przynosi śpiwora, bo dla osób jest to niewyobrażalne, żeby móc nocować w takim miejscu. I streetworker wtedy się pojawia właśnie z takimi rzeczami i to otwiera przestrzeń do rozmowy, do kolejnego spotkania, do nawiązania kontaktu. Czasami kontakt trwa 5 minut, a czasami takie rozmowy trwają godzinami. I to jest właśnie to niestandardowe działanie streetów, jak my mówimy w skrócie. I to też powoduje, że street nie jest postrzegany jako urzędnik, tak? Tylko jest ta osoba bliska, kumpel. Mhm. Zdarza się i bardzo często tak jest, że oni są ze swoimi podopiecznymi, bo my tak to mówimy, podopiecznymi, bo trzeba nazwać, sklasyfikować jakoś, tak? Ale są po imieniu. I dzięki temu wszyscy wiedzą, że to są osoby, do których mogą przyjść właśnie wtedy, kiedy jest trudno. Tak jak dzisiaj mamy niskie temperatury i ktoś mógł się ze streetami nie kontaktować wiele tygodni. Ale wie, że kiedy nastał trudny moment, trudne warunki, to właśnie może skontaktować się jednym z tych osób i uzyska pomoc, wsparcie. To może być tylko rozmowa. I czasami zaczyna się od rozmowy. Ale to jest wstęp do dalszej pracy.
Do dalszej współpracy, wspólnej pracy.
Współpracy, dokładnie.
Bo to musi być taka praca wspólna. Mm-hmm. Podejrzewam, że gdyby ktoś obserwował te wszystkie sytuacje, o których pani tutaj opowiadała z zewnątrz, to znaczy to przynoszenie koca albo i kołdry, to częstowanie herbatą albo rozmowy przy herbacie, ale w okolicach pergoli, to pomyślałby sobie, że to jest wszystko absurdalne i niedorzeczne, bo przecież można pójść do schroniska, do noclegowni, a przede wszystkim to taka osoba w kryzysie bezdomności powinna wziąć się za siebie i powinna znaleźć pracę, mieszkanie i tak dalej. I o czym my tutaj rozmawiamy i że to nie tak powinno wyglądać i człowiek pewnie nie wyobraża sobie, jak normalne życie wygląda. Dlaczego ludzie nie rozumieją osób w kryzysie bezdomności? Czego może nie rozumiemy?
Myślę, że przede wszystkim nie rozumiemy tego, że wiele czynników wpływa na to, że stajemy się osobami bezdomnymi. Po drugie tego, że każdy z nas może stać się osobą doświadczającą bezdomności z różnych powodów. My oczywiście mamy obraz osoby bezdomnej, brudnej, zaniedbanej higienicznie, uzależnionej od alkoholu.
To chyba najczęściej.
I rzeczywiście tak jest, bo bardzo często uzależnienia prowadzą do wykluczenia, do tego, że zawalił się świat, ktoś sobie nie poradził z pewnymi rzeczami i po prostu został na ulicy, tak? Bo zadłużył mieszkanie, stracił pracę i o ile w przeciągu pierwszego pół roku takiego funkcjonowania nie znalazł się w takim obszarze, nie spotkał takich ludzi, którzy byli go w stanie wspierać, no to jest to równia pochyła po prostu, tak? To pojawiają się różne uzależnienia, różne dysfunkcje, tak? Gdzieś musimy jakoś funkcjonować, jakoś musimy sobie poradzić. Ale osobami doświadczającymi bezdomności są różne osoby z różnych warstw społecznych, z różnym wykształceniem, z różnym doświadczeniem życiowym. Często to są osoby, które mają rodziny. Ale rodzina nie ma gotowości do tego, żeby pomóc takiej osobie. Mhm. Często też jest tak, że osoba nie chce takiej pomocy od rodziny, bo wstyd, bo poczucie porażki, bo rodzina sobie świetnie ułożyła życie beze mnie. Ja nie chcę wrócić do tej rodziny. Albo nie ma w sobie gotowości do pewnych zmian. Natomiast rzeczywiście pojawia się po pewnym czasie poczucie niskiej samooceny, czyli mnie się już nic nie należy. Jakoś przetrwałem rok, dwa, trzy, przetrwa mi dalej. Oczywiście, że w tych środowiskach pojawiają się używki różnego rodzaju, bo nie mówimy tylko o alkoholu, bo czasami najłatwiej zapomnieć, tak? My możemy pójść do kina, do teatru, mamy problem, idziemy do koleżanki, do kolegi, prawda? Mamy rodzinę, która nas wspiera, znajomych. Natomiast taka osoba nie pójdzie w takie miejsce, tak? Kiedy jeszcze dochodzi tutaj kwestia ubóstwa, bo nie ma pracy, bo trudno znaleźć pracę, bo jesteśmy wykluczeni z tego powodu, że jak nie mamy miejsca zamieszkania, no to pracodawca nie bardzo chce nas zatrudnić, prawda?
Bo trzeba jakoś ubrać się
na rozmowę. Bo trzeba się ubrać, bo tak, bo trzeba się ubrać, bo trzeba mieć odpowiednie kwalifikacje, ale prozaiczna sprawa, trzeba podać adres zamieszkania. W umowie o pracę musimy podać miejsce zamieszkania. No mało kto mówi, tak, że jest osobą doświadczającą bezdomności. Oczywiście, że my też tego nie rozumiemy, dlatego że myślę, jest mało takich programów właśnie jak i informacji, jak dzisiaj, o czym my rozmawiamy, czyli o tym, czym jest bezdomność, kto jej doświadcza, dlaczego tak się dzieje. Nie ma profilaktyki. Nie ma uświadamiania, do czego mogą doprowadzić określone zachowania, tak? I to, jak prowadzimy to nasze życie, w jakich jesteśmy relacjach. Przecież osobami bezdomnymi stają się osoby, które są ofiarami przemocy, ale też, które są sprawcami przemocy. Osoby, które wychodzą z zakładów karnych. Osoby, które są ofiarami przestępstw różnego rodzaju. Na wnuczka, na policjanta, prawda? Kiedy seniorzy podpisują jakieś umowy, o których nie chcą powiedzieć w rodzinie, że podpisali. I dzięki temu tracą mieszkania, tak? Albo ktoś traci pracę, boi się o tym powiedzieć rodzinie czy osobom bliskim. Uzależnienie, gdzie teoretycznie jest łatwo dostać się na terapię, ale z drugiej strony czeka się na przykład 3-4 tygodnie. Dla osoby, która jest uzależniona, i mówimy tutaj o różnym uzależnieniu, tak? Czekanie 3 czy 4 tygodnie, no niestety to czasami jest...
Motywacja może zniknąć po tym czasie.
Może zniknąć motywacja i dlatego ci nasi streetworkerzy właśnie idą do tej pergoli przysłowiowej, siadają z taką osobą, rozmawiają, żeby przede wszystkim najpierw rozpocząć i wzbudzić w takiej osobie chęć do jakiejkolwiek zmiany, do tego, żeby ta osoba uwierzyła, że ma możliwość, że są możliwości, tak? Że jest warta tego, żeby jej pomóc. Bo naprawdę, kiedy rozmawiamy z takimi osobami, i to zarówno z kobietami, jak i mężczyznami, tak? W różnym wieku przecież, to co się bardzo często pojawia, to bardzo niska samoocena. Mhm. I tutaj trzeba najpierw nad tym pracować, żeby ta motywacja do tej zmiany się pojawiła. Później, żeby utrzymać tę motywację, a później, żeby razem cieszyć się i określić sobie jasny cel, do czego my chcemy dążyć. Bo dla nas oczywiście, tak standardowo mieszkających osób, wydaje się, że szczytem będzie pójście do schroniska, prawda? No jak, wolę być na ulicy? Nie, no taka osoba powinna pójść do schroniska. Ale kiedyś ktoś mi powiedział, pani Moniko, byłem w schronisku, ale ja się tam czuję jak na wiecznych koloniach. To jest, prawda? My, bo nasi podopieczni są niesamowitymi ludźmi. Oni mają bardzo fajne, złote myśli. Jak człowiek sobie usiądzie i tak przemyśli, to rzeczywiście 22, gasimy światło, 6 rano pobudka, dyżury,
wspólne jedzenie,
sala wieloosobowa, tak? Oczywiście teraz też te standardy tych schronisk się zmieniają, na szczęście, i to jest okej. Ale mimo wszystko, tak? No proszę sobie wyobrazić, że mamy ochotę poczytać książkę, ale o 22 musimy światło zgasić, tak? Albo pranie jest raz w tygodniu, prawda? I tak to jest. Poza tym to są super miejsca, bo uważam, że i schroniska, i noclegownie są placówkami, w których też pracują naprawdę fajni ludzie, oddani swojej pracy. Ale to jest też taka kumulacja wszystkiego, tak? To jest umiejscowienie w pokoju z osobą, którą może lubię, może nie lubię. Tak, jedna chrapie, druga nie, tak? I czasami dla nas jest to po prostu takie gorsze zło, które wybieramy, no bo musimy, bo jeżeli jest niska temperatura, to dużo osób podejmuje taką decyzję, że ta noclegownia czy schronisko, jeżeli jest skierowana do tego schroniska, no to pójdzie. Ale czasami woli wybrać właśnie tę pergolę, tak, żeby przetrwać. I wtedy właśnie ten street worker siada z tą osobą i pracuje nad zmianą jej motywacji, nad pobudzeniem w ogóle motywacji do tego, żeby coś zmienić, że to nie jest cały świat ta pergola.
Za chwilę jeszcze wrócimy do tych niskich temperatur, natomiast kończąc ten wątek ogólny, że tak powiem, chciałam zapytać, jak często w pani odczuciu udaje się z kryzysu bezdomności wyjść? I co musi się wydarzyć w życiu takiej osoby, żeby to wychodzenie się rozpoczęło? Czy to prawda, że trzeba dosięgnąć dna na przykład?
Bardzo umowne jest osiągnięcie dna. Dla każdego będzie to coś innego. Jeżeli mogę mówić o procentach, tak, bo tak to możemy określać, to z mojej wieloletniej pracy wynika, że gdzieś około 30-40% osobom udaje się wyjść z kryzysu bezdomności. W znacznej mierze osobom, które na swojej drodze napotykają osoby, które je dobrze zmotywują. Czyli na przykład wchodzą w jakiś związek albo nawiązują ponowną relację z rodziną, która stawia jakiś warunek, tak, że na przykład tato, mamo, pomożemy ci, zrób coś z tym, będziemy z tobą, tak?
Drugi człowiek jest motywacją, drugi człowiek, to ciekawe.
Po prostu drugi człowiek. Bywa, że zakład karny jest motywacją. Kiedy osoba wychodzi z zakładu karnego i ona jest wtedy taka bardzo, jak my to mówimy, nabuzowana pozytywnie, to my wyłapujemy szybko te momenty, żeby rzeczywiście skierować ją do odpowiednich instytucji, żeby ta osoba nie straciła tej motywacji do dalszej zmiany w swoim życiu. I tutaj muszą wejść już, wiadomo, terapeuci i różni inni specjaliści. Ale motywacją najczęściej jest drugi człowiek, tak? Najczęściej jest też taka perspektywa na przykład otrzymania mieszkania, tak? Co nie powinno tak być, bo mieszkanie powinno być prawem każdego człowieka i nie powinno tak to wyglądać. Ale motywacją do zmiany może być też to, że no ktoś nagle usiadł i powiedział, tak jak pani mówi, tak, no nie, no dalej się tak po prostu nie da. No muszę coś z tym zrobić, bo mamy takie osoby, które same przychodzą i komunikują nam. Słuchajcie, muszę coś z tym zrobić. No nie da się tak. Jestem już zmęczony. Czasami jest to choroba, tak? Czasami stan zdrowia, który nie pozwala być na ulicy. I no to już jest taka motywacja odgórna, jak ja to mówię, ale ona przechodzi w tę motywację od środka, że ktoś sobie uświadamia, że rzeczywiście okej, mogę coś z tym zrobić.
Wtedy zaczyna się już taka praca na poziomie ponadulicznym, chciałoby się powiedzieć. Trzeba odwiedzić pewne urzędy, pewne miejsca, żeby spróbować coś załatwić już tak zupełnie formalnie i spróbować stanąć na nogi. Natomiast zanim to się zadzieje, no to mamy właśnie te sytuacje, w których obserwujemy osoby w kryzysie bezdomności w naszej najbliższej okolicy. No i teraz pytanie, które jest pytaniem banalnym, ale to się zdarza. Również w mieście Łodzi spotykamy osobę w kryzysie bezdomności nocującą na klatce schodowej. Pierwsza myśl może być taka, spokojnie, niech pan sobie tutaj się prześpi, bo tu jest ciepło. Ale może też się pojawić myśl, nie, no, zadzwonię po pomoc, bo pan na pewno potrzebuje kogoś więcej, jakiejś innej pomocy. Jak powinniśmy się zachować?
To trudne pytanie, dlatego że każda sytuacja jest indywidualna, jeżeli... Znaczy, zasady są bardzo proste tak naprawdę. Po pierwsze, jeżeli widzimy taką osobę, która jest na klatce, czy gdziekolwiek, tak? Warto podejść i zapytać się właśnie, czy czegoś pan, pani potrzebuje. Przede wszystkim sprawdzić, czy osoba jest w kontakcie takim słowno-logicznym, tak? Czyli czy nie jest zagrożone jej zdrowie i życie. Jeżeli jest, to tutaj nigdzie nie dzwonimy z wyjątkiem jednego numeru, 112, tak? W Łodzi jest bardzo dobrze opracowana taka siatka pomocowa i każda instytucja doskonale i każde służby wiedzą doskonale, co robić, tak? No bo jeżeli mamy poczucie, że ta osoba, no właśnie weszła dopiero co do klatki, tak? Z takiego na przykład mrozu, może różnie się zachowywać, tak? Może jej zdrowie być zagrożone. Warto zadzwonić wtedy po takie służby. Natomiast jeżeli z tą osobą można nawiązać kontakt, zapytać się, czy czegoś nie potrzeba, tak? No jeżeli mamy wieczór, mamy noc, pozwólmy do następnego dnia po prostu przenocować takiej osobie. Nie wyrzucajmy, tak? Natomiast rano można zadzwonić na Straż Miejską. Tutaj jest świetna współpraca i wszyscy strażnicy miejscy wiedzą, co należy robić, tak? Można poinformować właśnie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, czyli nasz Wydział Wspierania Osób w Kryzysie Bezdomności o tym, że na przykład na klatce, przy ulicy takiej i takiej przybywa osoba bezdomna. Można napisać maila, tak? No, telefon dostępny jest na stronie, tak samo adres mailowy do naszego wydziału i zawsze streetworkerzy podejmą działanie, tak? Tutaj nie ma takiej możliwości i oni ocenią, tak, co można dalej po prostu zrobić. Poinformują, czy o autobusie dla osób bezdomnych, tak, o świetlicy, o ogrzewalni, właśnie o noclegowni, czyli o tych miejscach, gdzie te osoby mogą po prostu się udać. Natomiast musimy zdawać sobie sprawę, że nie każdy będzie chciał takiej pomocy taką pomoc przyjąć. Mogą to być osoby, które na przykład nic nie odpowiedzą, albo powiedzą nie, ja niczego nie chcę. Warto zadzwonić na Straż Miejską, nie na zasadach takich, żeby powiedzieć, że proszę mi pana usunąć, co się zdarza, tylko właśnie poinformować, tak, że tutaj mamy osobę w kryzysie bezdomności. I Straż Miejska podjedzie, na pewno sprawdzi, my podjedziemy, sprawdzimy i będziemy już prowadzić takie działania, żeby tę osobę z takiej przysłowiowej klatki zabezpieczyć do innego miejsca, prawda?
Czyli z taką wyrozumiałością podchodzimy.
Wyrozumiałością, człowieczeństwem i takim ludzkim podejściem, tak? To nie o to chodzi, bo też chciałabym, żebyśmy wszyscy zrozumieli, to też nie chodzi o to, żeby teraz nagle zaopiekować się taką osobą, że na przykład na klatce schodowej będziemy jej organizować, prawda, dom.
Tak, codzienne posiłki i tak dalej.
Nie. Tu chodzi o to, żeby zabezpieczyć, dowiedzieć się, w jakim jest stanie zdrowia taka osoba. I to każdy z nas może zrobić, podejść, zapytać. Mamy przeświadczenie, że jest jakieś zagrożenie, dzwonimy na służby medyczne. Jeżeli taka osoba, widzimy, że po prostu nocuje, poinformujmy Straż Miejską, napiszmy maila do naszego wydziału, czy do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, zadzwońmy. Telefony są dostępne, adresy mailowe, powtarzam, na stronie naszego ośrodka, więc to nie jest żaden problem. żeby też oddać sprawę specjalistom, tak? Żeby takiej osoby też nie utwierdzać w tym, że to jest świetne miejsce do nocowania, prawda? Mhm. Bo przypadki są różne i myślę, że tak to się powinno zadziać. Natomiast apeluję o to, aby właśnie to człowieczeństwo nasze pokazywać, zaproponować po prostu tę herbatę i no i tyle, tak? Ważne też jest to, żeby pozyskiwać informacje, tak? Czyli można przekazać, że no ale wie pan, no ale właśnie, jest taki autobus, tak? Dla osób, tak? Jest taka noclegownia. Wiem, że to bywa trudne, ale jeżeli mamy na tyle w sobie takiej odwagi wewnętrznej i mamy taką możliwość zapytać się, może zawieźć pana na noclegownię, tak? Bo to jest ważne, bo czasami takie osoby nocują na tej klatce, bo one nie wiedzą, co mają zrobić. Nie wiedzą, gdzie mogą pójść, prawda? A mamy na przykład godzinę 19, mhm. prawda? No, urzędy nie pracują, no, street workerzy są, ale no, to nie jest jednostka interwencyjna w znaczeniu, że 19 dzwonimy, 19:30 ktoś jest. I wtedy można też no, dzwonić na Straż Miejską i tutaj myślę, Straż Miejska zrobi to, co powinna, bo rzeczywiście ta nasza współpraca świetnie się układa po prostu od dłuższego czasu i ten system jest fajny, ten pomocowy, wspierający, ale przede wszystkim wykazujmy się człowieczeństwem i zrozumieniem, szczególnie w tym okresie teraz tych mrozów.
To jest taka jedna forma pomocy, ale jest też inna, taka bardziej pośrednia, powiedziałabym. U państwa nadal to tak działa, że osoby w kryzysie bezdomności mogą się zjawić, na przykład po ubranie, jeżeli ubrania potrzebują. Jest taka wielka szafa, że tak to nazwę.
Tak, oczywiście. W samym naszym wydziale, czyli na ulicy Objazdowej 17, osoby, które mają taką potrzebę, mogą się zgłosić i w ramach takiej pomocy oczywiście otrzymają czy kurtkę, czy bieliznę, czy to, czego potrzebują. Jeżeli by się okazało, że my czegoś nie mamy, no to oczywiście jest jeszcze Caritas, z którym też współpracujemy. Są szafy miejskie, które są przy lodówkach miejskich bardzo często, więc też można tam taką młodzież uzyskać. Ale tak, można do nas przyjść, to co mamy, to przekazujemy, jak czegoś nie mamy, to prosimy.
No właśnie, bo to działa też w drugą stronę. Można tę odzież zimową na przykład przekazać, jeżeli już jest nieodpowiednia dla nas, tak? Szczególnie często się pojawiały zawsze apele takie o większe buty.
Tak,
z tego, co pamiętam.
Tak, my na brak butów chorujemy strasznie i przewlekle, jak ja to mówię. Więc jeżeli ktokolwiek ma obuwie takie zimowe, jesienne, które nie jest zniszczone, nie jest dziurawe, ale nadaje się jeszcze do chodzenia, szczególnie takie rozmiary męskie typu 44, 45, tak? Mhm. Bardzo prosimy. Tego nam po prostu brakuje, a zawsze wolimy zaapelować o te rzeczy, które wiemy, że są potrzebne, bo my tę pomoc jednak szyjemy na miarę, jak my to mówimy. Tak, kurtki zimowe, które nie są kożuchami, które nie są skórami, tak, skórzanymi, bo to sobie w kryzysie bezdomności nie pomoże, tak? Bo kurtka skórzana, nam się wydaje, że ona jest ciepła, ale ona nie jest wcale ciepła, tak? Apelujemy, jeżeli ktoś ma odzież termiczną, która jest tak strasznie ważna, tak? Bo to są osoby, które ubierają się na cebulkę i taka odzież termiczna też jest bardzo ważna. Grube skarpety, podkoszulki, no, ciepłe spodnie, zarówno damskie, jak i męskie, bo pamiętajmy o tym, że kobiety również są w kryzysie bezdomności, to my bardzo chętnie, koce, bardzo chętnie, przepraszam za taki apel, ale po prostu wiemy, czego nam brakuje, tak, my to uzupełniamy, ale tak, każdy może przyjść i taką pomoc otrzymać, ale żeby mógł otrzymać, to musimy mieć osobę, osoby, które przyjdą i nam tę odzież podarują, więc jeżeli jest ktokolwiek, kto robi, jakby to mówimy, taki przegląd szafy, ale taki dobry przegląd szafy, to zapraszamy na Objazdową 17.
Do Wydziału Wspierania Osób w Kryzysie Bezdomności, którego kierowniczka Monika Kielanowicz była dzisiaj moim gościem. Pięknie dziękuję za tę rozmowę. Mam nadzieję, że uświadomiłyśmy tutaj niektórym, o co w tym wszystkim chodzi i jakiego rodzaju pomoc właściwie jest potrzebna. Pięknie dziękuję raz jeszcze.
Dziękuję bardzo serdecznie.